A w Radio Zachód, Lubuskie Forum, zaczynamy. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa w obydwu lubuskich studiach. Studio w Gorzowie, Helena Chatka, Porozumienie.
Dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Mariusz Dubacki, Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
Studio w Zielonej Górze, Olimpia Tomczyk, IWKO, Kukiz 15.
Dzień dobry, Lubuskie.
I Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Pozwolicie Państwo, że zaczniemy od list do Europarlamentu. Coraz więcej kart odkrywanych jest w związku właśnie z listami do tego ciała. Wczoraj poznaliśmy listę z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu. Joachim Brudziński, jedynka, europoseł Czesław Hoc, dwójka, minister Elżbieta Rafalska, trójka. Z Lubuskiego na liście są jeszcze Jerzy Materna, Władysław Dajczak i obecna tu w studiu Helena Chatka. Tak więc mocna drużyna. Z drugiej strony też mocna, ciekawa lista Koalicji Europejskiej w naszym okręgu. Bogusław Liberacki z jedynką. Będzie Bartosz Arłukowicz z dwójką. Na liście są też Elżbieta Polak i Witold Pal. No i trzeba też pamiętać, że pojawią się listy kandydatów od Kukiza oraz Wiosny Roberta Biedronia. Jak Państwo oceniacie siłę wyborczego rażenia znanych już list i realnie, na ile mandatów może liczyć w waszej ocenie lubuskie i zachodniopomorskie, bo to jeden okręg, zaczyna Sebastian Pienkowski.
Myślę, że z jednej i z drugiej strony te listy są bardzo mocne. Zarówno jeśli weźmiemy wyniki z ostatnich wyborów krajowych do parlamentu, jak i samorządowych, to są to najmocniejsze nazwiska. Nasze województwo pokazywało we wszystkich wyborach, że te dwie największe obozy polityczne konkurują ze sobą dość równo, więc podejrzewam, że ten bój w naszym województwie będzie też o zwycięstwo trwał do ostatniej chwili. Cieszę się, że w obozie Zjednoczonej Prawicy mamy mocne nazwiska, zwłaszcza w województwie lubuskim. Tak jak pan wspomniał, mamy dwóch wojewodów, jeden obecny, pan Dajczak, pani Chatka. Mamy najmocniejszą osobę, myślę też z punktu widzenia krajowego, czyli panią minister Elżbietę Rafalską. I będzie to na pewno ostry bój. Każde ugrupowanie postawiło na mocne nazwiska. No i kampania trwa. Zabiegamy o wyborców i będziemy robić wszystko, żeby wyborcy nam zaufali kolejny raz i zagłosowali na naszą listę.
Mirosław Marcinkiewicz.
Żeby na takiej liście być, trzeba być kompetentnym przede wszystkim i znanym. Pokazuje taką osobą, która wcześniej coś osiągnęła, coś pokazała na na naszej liście takie osoby bezwzględnie są. Po drugie, w poprzednich wyborach Platforma Obywatelska wygrała z PiS-em tutaj w tym okręgu wyborczym. Niezły wynik osiągnęła również Lewica i PSL. Jeżeli w jakiś sposób te głosy dodamy do siebie, to okaże się, że może tu być bardzo fajny, ciekawy wynik, który spowodowałby wybranie osób, które są proeuropejskie, które chcą, żeby Europa, która jest jedyną alternatywą dla Polski, tak sądzę, jeżeli chodzi o jej rozwój i o jej bezpieczeństwo, trwała, rozwijała się. Więc jestem naprawdę dobrej myśli, a jedyne, o co mogę apelować do wszystkich słuchaczy, to żebyśmy poszli do wyborów. Przypomnijmy sobie, frekwencja wyborcza w tych wyborach do Europarlamentu była bardzo niska. Tam
no to jest ta pięta Achillesa.
Dokładnie, no, panie redaktorze, nieco ponad 20%. No, co to jest za frekwencja? Idźmy do wyborów. Ja zachęcam wszystkich słuchaczy, którzy chcą żyć w nowoczesnej europejskiej Polsce, żeby poszli i oddali swój głos.
Helena Chatka, Porozumienie. Pani ma chyba numer 8 na liście, jak się nie mylę.
Tak, mam numer 8 i czuję się zaszczycona, że wśród takich znamienitych osób mogę starać się o wybór do Europarlamentu. Uważam, że bardzo dobrze, że takie mocne nazwiska reprezentują prawicę. Z szacunkiem podchodzimy do wyborców, prosimy ich o głosy, też apelując, żeby jak najwięcej osób uczestniczyło w tych wyborach. Nasze hasło to Polska sercem Europy, ponieważ Unia jest dla nas wartością. Chcemy ją wzmacniać i chcemy w niej być, ale równocześnie zaznaczyć naszą polską obecność. Jako mieszkanka województwa lubuskiego, no nie kryjemy, że Lubuskie jest mniejsze od zachodniopomorskiego. Chciałabym bardzo, żeby od nas człowiek reprezentował też w Europarlamencie województwo lubuskie, bo my mamy żywy w tym interes. Nawet biorąc pod uwagę mieszkańców lubuskiego, którzy pracują w innych krajach, ale też wiele mamy tam do zrobienia. Akurat bardzo na sercu mi leżą sprawy przedsiębiorców, ich interesów. No, zdarza się, że my w Polsce robimy dobre regulacje, które są utrudnione w realizacji przez regulacje Unii Europejskiej. No i ta nadregulacyjność przepisów unijnych. Także wiele mamy do zrobienia, ale przede wszystkim w Europarlamencie powinniśmy zadbać o to, żeby te wartości chrześcijańskie zostały zaznaczone i w przyszłości Unia też się tymi wartościami kierowała, szanując integralność poszczególnych narodów. Także z szacunkiem do wyborców, prosząc ich o głosy, dając do dyspozycji nasze kompetencje. Ja wczoraj przysłuchiwałam się w wystąpieniu pana Joachima Brudzińskiego, naszego niewątpliwego lidera na liście, i muszę przyznać, że zrobiło na mnie wrażenie. Także jeszcze raz apeluję, tak jak mój kolega, do uczestnictwa w tych wyborach, do aktywności, bo od tego zależy nasza przyszłość.
Olimpia Tomczyk, IFKO Kukiz 15. Od fundamentalnego pytania zacznę, czy będą wasze listy?
Oczywiście, że będą. Jeszcze na nie chwilę trzeba poczekać, chociaż właściwie znajomość nazwisk już jest zakończona, aczkolwiek trwają ostatnie rozmowy na temat miejsca pierwszego, bo chcemy, żeby to był naprawdę optymalny wybór. Wracając do tematu dwóch PiS-ów, bo PiS-y mamy przecież dwa, Platformę i Sprawiedliwość oraz Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę i Spółkę. No cóż, no oczywiście z jednej i z drugiej strony wszyscy się stroszą, stroją piórka, wystawiają swoich najlepszych z najlepszych po to, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, jak najlepszy wynik, żeby dostać się do parlamentu. Po stronie PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście minister na pierwszym miejscu, na drugim miejscu, no może drugie miejsce jest trochę tutaj słabsze, na trzecim miejscu znowuż pani minister, więc ewidentnie tutaj będą dwa dobre wyniki. Natomiast po stronie Platformy i Spółki na jedynce ktoś, kto jest w barwach koalicji, przed chwilą było całemu porozumieniu trochę dalej do tej jedynki. Teraz okazuje się, że już jest wszystko dobrze i że tu już jest swój człowiek z SLD. No ale okej, tak to wygląda właśnie. Polityka zmienia swój wizerunek w zależności od punktu siedzenia. Na trójce jest pan Arłukowicz, który no niestety w Lubuskim nie cieszy się raczej zbyt dużą popularnością, więc tutaj zbyt dobrego wyniku nie wróżę. Natomiast na trójce no, jest ewidentna łapaczka głosów, pani Elżbieta Polak. Więc po jednej i po drugiej stronie są mocne listy. Każdy chce dla siebie jak najwięcej. Tylko czy dla obywateli również? To jest pytanie.
Kolejna cena. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
W Parlamencie Europejskim są potrzebni ludzie, którzy mają duże doświadczenie w życiu publicznym, międzynarodowym, osoby rozpoznawalne, osoby, które dały się poznać i sprawdzić przez wiele lat działalności na rzecz społeczności lokalnych, polskiej polityki. Parlament Europejski nie jest miejscem do nauki. W związku z tym trzeba zgodzić się z takim poglądem, że te główne ugrupowania kierują tych, którzy są znani i rozpoznawalni, albo też mają silną pozycję. Tak tylko gwoli tych przytyków. Pan Bogusław Liberacki jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jeden z niewielu Polaków, którzy taką funkcję pełni, jest bardzo szanowanym politykiem za to, co robi w Parlamencie Europejskim. A pani marszałek Polak, i to podpowiem pani jako kobiecie, jest jedynym marszałkiem kobietą w Polsce od 2 kadencji i rzadko spotykanym szefem regionu w Europie. Oczywiście PSL jutro będzie podejmował decyzję o tym, kto będzie w koalicji reprezentował to ugrupowanie. Myślę, że rzeczywiście jest tutaj kilka naturalnych decyzji, chociaż są też niespodziewane, bo jeżeli wszyscy głośno mówimy, że Elżbieta Rafalska jest najlepszym ministrem, to dlaczego została przesunięta na ostatnie miejsce? Jeżeli mówimy o tym, że wojewoda Dajczak jest takim ważnym politykiem, to dlaczego jest na końcu tej listy po prostu dopchnięty kolanem? No, to są takie złe przykłady traktowania ważnych osób. Oczywiście nie będę mówił o tym, że ważną rzeczą jest, by każdy z kandydatów wytłumaczył swoim wyborcom, co w Europie dotychczas w swoim życiu zrobił, na ile jemu sprawy europejskie są ważne, bo Parlament Europejski to są posłowie Europy, a nie kraju. Przypominam, tak jak poseł jest całego Sejmu, a nie regionu, tak w Parlamencie Europejskim jest Europy. Trzeba znać problemy Malty, Portugalii, Irlandii i tych małych państw, by umieć wyważać swoje poglądy. Pamiętajmy, że Europa jest dla wszystkich, a więc wyznawców wszystkich religii. Europa, czy Unia Europejska, Parlament Europejski jest miejscem, które ma dawać szansę każdemu człowiekowi, bez względu na to, jak jest ważny, jaką ma pozycję. No i myślę, że wskazywanie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, by wskazywać, że to Polska jest sercem Europy, bo co mają powiedzieć inne kraje, które są albo bardziej centralnie, albo są założycielami Unii Europejskiej. My dopiero dołączyliśmy do tej Unii Europejskiej. Koncentrujmy się na tym, by rzeczywiście wybrać jakiegoś lubuszanina do Parlamentu Europejskiego, bo ostatnim jedynym był Artur Zasada, zielonogórzanin zresztą.
Mariusz Dubacki jeszcze, Nowoczesna.
Rzeczywiście, obie listy są bardzo mocne. Nie zgodzę się z moją przedmówczynią z Kukiza, która deprecjonuje tutaj pana przewodniczącego Liberackiego. Od samego początku, podczas negocjacji koalicyjnych, jego kandydatura jako lidera listy była uważana za prawie że pewną, więc on był wielokrotnie uznawany przez gremia europejskie za polskiego najlepszego parlamentarzysta w Brukseli. Dwójka, Bartek Arłukowicz, nie wiem dlaczego ktoś uważa, że jest nielubiany w naszym województwie. Uważam, że wręcz przeciwnie. Przypomnę tylko, że małżonka pana Arłukowicza pochodzi z Cybinki, czyli z naszego województwa. Pani Elżbieta Polak, znakomity wynik w wyborach samorządowych. Tak jak tutaj wspomniano, kobieta, która reprezentuje nasze województwo, zresztą z dużymi szansami na powodzenie w tych wyborach. Uważam, że wybory zakończą się remisem, ale ze wskazaniem na koalicję europejską. Mam nadzieję, że z list koalicji europejskiej będziemy mieli w naszym okręgu dwóch kandydatów.
Jeszcze króciutko, Helena Hatka.
Ja chciałam ad vocem do poprzednika interesy kraju, z którego się pochodzi, trzeba reprezentować. Ja powiem to na bazie swoich doświadczeń w Radzie Europy, gdy przez rok byłam deputowaną. Widziałam, jak Niemcy, Wielka Brytania czy inne kraje dbały o swoje interesy i interesy mieszkańców czy interesy swoich krajów. I hasło Polska sercem Europy to pokazuje, że my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i chcemy, szanując integralność poszczególnych krajów, ale też zasady obowiązujące w Unii Europejskiej, pokazać, że my na kolanach nie będziemy przyjmowali to, co nam się narzuci, tylko chcemy mieć realny wpływ na rzeczywistość. I zresztą premier rządu, pan Morawiecki, ostatnio to pokazał przy okazji Brexitu. Widzieliśmy, jak to było znaczące.
Sebastian Pińkowski.
Ja odwrócę sobie, pozwolę, do pana z PSL-u, bo pan z PSL-u mówi, że Kukiz krytykuje i wrzuca kamyczki do ogródka Koalicji Europejskiej, a za chwilę robi pan to samo i wrzuca kamyczki do listy PiS-u. Ja bardziej bym chciał usłyszeć od pana program na Unię Europejską, bo my swój ogłosiliśmy 12 podstawowych punktów, także tutaj prosiłbym bardziej o merytoryczne podejście do tematu niż tylko krytykowanie kogoś, że krytykuje, a za chwilę robienie tego samego w stosunku do innych.
Mirosław Marcinkiewicz.
Ja tylko jedno słowo. Megalomania. Megalomania to jest mówienie, że Polska jest jakimś sercem Europy. No przepraszam bardzo, jesteśmy jednym z narodów dumnych, oczywiście ważnych w tej wspólnocie, ale nie bądźmy megalomanami. My musimy znaleźć swoje miejsce, a ostatnie lata pokazały, właśnie te lata, które mijają rządów PiS-u, że potrafimy skłócić się ze wszystkimi, z kim tylko można się skłócić. Możemy nie wykorzystać czegoś, przypomnę o trójkącie weimarskim, fajnym sposobie działania, rzecz, która została całkowicie zaniechana z naszej i tylko i wyłącznie naszej przyczyny. Więc zamiast słów, jeszcze raz powtórzę, megalomańskich, ja wolałbym właśnie program mówiący o Europie, o naszym miejscu w tej Europie, ale w charakterze normalnego członka na, o tym, w jaki sposób pozyskiwać potencjalnych sojuszników, z kim my chcemy w tą Europę tworzyć. Bo na razie to słyszę, że z Orbanem oraz partiami najbardziej prawicowymi, które chcą z tej Europy wyjść. No nie jest to fajny program, przynajmniej w mojej ocenie.
Mariusz Dubacki?
Ja nie rozumiem do końca tej retoryki o polityce wstawania z kolan. Ja nigdy na kolanach nie byłem. Jestem przekonany, że moi partnerzy z Koalicji Europejskiej na tych kolanach również nigdy nie byliśmy. Jeżeli PiS na tych kolanach było, to niech wstanie, niech powie Polakom, co na tych kolanach robili, niech przeproszą i wezmą się w końcu do roboty.
Panie redaktorze, jeszcze słowo, tak, bo rzeczywiście, no nie chcę się licytować, ale od 1990 roku jestem tym politykiem, który częściej bywa w Europie niż gdzie indziej. Ostatnio spędziłem 2 dni w Pradze, gdzie z politykami z Luksemburga, Niemiec, Holandii i wiele innych krajów uprawialiśmy politykę, która mówi o tym, że rzeczywiście ten kompleks, o którym niektórzy mówią, o tym, że my jesteśmy na jakichś kolanach, wynika z tego, że państwo nie bywacie w tej Europie za granicami, nie wiecie o tym, jak się uprawia politykę. Otóż można mówić w sposób normalny, godny, kompetentny o tym, że potrafimy dużo zrobić i nadawać pewien ton, pozytywny ton tego, jak można dołożyć fajną cegiełkę do Unii Europejskiej. I przestańmy uprawiać tego rodzaju demagogię mówiącą o tym, że funkcjonowanie w Europie było dotychczas metodą kolan. To jest banał, który już rzeczywiście powinien zostać zakończony. Proszę nie powtarzać tego więcej w kampanii, bo rzeczywiście tutaj to jest po prostu już i śmieszne, i nieprawdziwe.
Powoli kończymy ten temat. Helena Chatka?
Ja dziękuję panu za podpowiedź, jak mam kampanię uprawiać, ale proszę zwrócić uwagę, że ja mówię o swoich doświadczeniach w instytucji europejskiej i zgadzam się, że trzeba dochodzić do konsensusu, budować koalicję w pewnych tematach, ale jednocześnie być inicjatorem pewnych rozwiązań. I tak rozumiem aktywną politykę Polski w Unii Europejskiej i rzeczywiście rola europarlamentarzystów polskich na tym powinna polegać, a nie na burzeniu tego, co dotychczas funkcjonuje, jeżeli jest dobre. I my chcemy być aktywnymi członkami Unii Europejskiej, chcemy aktywnie wpływać na jej kształt, chcemy naprawiać to, co wymaga naprawienia, ale też budować nową rzeczywistość, ale też podkreślamy, jesteśmy Polakami i chcemy być tak samo traktowani jak inne narody i w tych różnych tematach być inicjatorami dobrych rozwiązań. Czyli zgadzam się w 100%, że trzeba po prostu budować koalicję i to robimy.
I zamykam ten temat.
Ja przepraszam bardzo, jeszcze muszę chwileczkę.
Olimpia i w Kotomczyk.
Dokładnie. Ja muszę zaznaczyć, że Unia Europejska wymaga radykalnej reformy. I niestety, ale obecny układ Unii Europejskiej to totalnie uniemożliwia. Obecnie wiodą tylko prym Niemcy i Francja. Tak dalej się nie da. Unię Europejską trzeba zreformować. Koniec, kropka.
Proszę bardzo, pozostajemy w Europie. Skoro ten temat tak dobrze nam się rozwinął, Brexit, teraz o nim porozmawiamy. To miała być, jak państwo wiecie, formalność. A okazuje się, że Wielka Brytania ma kłopot. Parlament, rząd, obywatele, no wszyscy są podzieleni. nie ma większości dla umowy rozwodowej, nie ma większości na wycofanie się z tego artykułu osławionego 50. traktatu unijnego, na podstawie którego zresztą Wielka Brytania zgłosiła swój zamiar wystąpienia ze wspólnoty. Co prawda w tym tygodniu liderzy 27 państw członkowskich uzgodnili porozumienie w sprawie przedłużenia Brexitu. Jeśli Izba Gmin zaakceptuje porozumienie w przyszłym tygodniu, to Brytyjczycy wyjdą ze wspólnoty 22 maja. Jeśli nie, to Brexit ma nastąpić do 22 kwietnia, ale w atmosferze...
12,
przepraszam, ale w atmosferze chaosu, czyli bez umowy. Mówi się jeszcze, takie zdania też są, o założeniu nowego wniosku, o złożeniu nowego wniosku z odroczoną datą wyjścia. Mówi się także o nowym referendum albo o wycofaniu się całkowitym z Brexitu. Sporo jest tych ale. A jak państwo widzicie tych znaków zapytania sporo? Jak państwo przewidujecie scenariusz wydarzeń? Jak prognozujecie całą sekwencję zdarzeń, które są przed nami? A tak gdzieś na końcu, jeśli już dojdzie do Brexitu, ciśnie mi się jeszcze jedno pytanie na usta. Jaka będzie Europa bez Wielkiej Brytanii? Czy znaczenie Unii Europejskiej straci na wartości, przede wszystkim na sile gospodarczej? Mirosław Marcinkiewicz na początek, proszę bardzo. Platforma Obywatelska.
No właśnie, zacznijmy od początku, czyli od tego, że to rozgrywki wewnętrzne w Wielkiej